Tegoroczne wybory prezydenckie to impreza o wyjątkowym charakterze. Wyjątkowym z powodu tego, ilu kandydatów zostało do niej zgłoszonych, a ilu kandydatów udało się wprowadzić do gry przez zebranie ponad 100 tysięcy podpisów. Mało kto widzi, jakie są to ilości ludzi, a bałagan z tego wynikający widzimy w debatach. Porozmawiajmy dzisiaj właśnie o debatach telewizyjnych, o tym, jak bardzo są dziś nieskuteczne i niesensowne i co można by zrobić, aby naprawdę niewielkim nakładem sił sprawić, żeby stały się sensowniejsze. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach. Shortach, które poświęcę nie podsumowaniu tych trzech debat, które miały miejsce, bo to zrobili wszyscy wszędzie i nawet ja sam popełniłem tych podsumowań debat kilka, ale bardziej nad tym, żebyśmy się zastanowili nad w ogóle samą ideą tej debaty telewizyjnej, ideą tego, aby politycy stojąc naprzeciwko siebie w tym samym czasie odpowiadali na pytania, te same pytania, które zadają dziennikarze w jakimś studio telewizyjnym. Wybory, które mamy w tej chwili w grze, to wybory prezydenckie planowane na 18 maja tego roku, to wybory wyjątkowe, bo zgłosiło się do nich aż 44 komitety wyborcze, tak, 44 komitety, które zebrały po te 1000 podpisów na dobry początek, jako pewnego rodzaju informacja o tym, że planują zebrać 100 tysięcy i planują swojego kandydata, kandydatkę wprowadzić do tej wielkiej gry. Tych organizacji, którym udało się te ponad 100 tysięcy podpisów zebrać, przekazać Państwowej Komisji Wyborczej i uzyskać ich akceptację, czyli podpisów z realnym, prawdziwym numerem PESEL, podpisów, które zostały sprawdzone przez Państwową Komisję Wyborczą i zatwierdzone, jest aż 14. Tych 14 kandydatów sprawia, że jakakolwiek rozmowa między wszystkimi naraz staje się całkowicie niezjadliwa. Zobaczmy zresztą, jak to było w rzeczywistości. Mamy za sobą bowiem już 3 telewizyjne debaty transmitowane i przez internet, i przez normalne naziemne łącza. Debaty, które pokazały właśnie, że ta idea przy większej ilości kandydatów działa niespecjalnie dobrze. Debata numer 1 to ta organizowana przez Telewizję Republika na Rynku w Końskich, w miejscowości, która jest gdzieś tam prawie 200 km od Warszawy. Debata, która miała charakter takiego otwartego show z udziałem publiczności, bez większego porządku, bez większego ładu i składu, bo była też niezaplanowana wcześniej, była po prostu reakcją na pomysł, który do dzisiaj nie wiadomo za czyje pieniądze i za czyją zgodą zrealizowała Telewizja Polska dla kandydata Trzaskowskiego. Ta debata Republiki na Rynku w Końskich miała właśnie taki charakter totalnie luźny. Dużo docinków, dużo informacji z tłumu, dużo hałasu, bałaganu, jak to przy spotkaniu na żywo z publicznością. I w tym klimacie też poruszali się sami kandydaci. Tu można było zobaczyć i Ustanowskiego, i paru innych, tą reakcję właśnie na tą relację z publicznością, na to, że ta publiczność jest blisko, na to, że ta publiczność odpowiadała i podkręcała atmosferę. Możemy więc powiedzieć, że ta pierwsza debata w Końskich była pewnego rodzaju rozgrzewką, nie do końca zaplanowaną, nie do końca ogarniętą, nie do końca wpisującą się w ideę samej klasycznej debaty telewizyjnej. Pokazała ona jednak, że faktycznie w starciu z żywymi ludźmi, w zestawieniu tych warunków studyjnych z rynkiem wielkiego, czy tam w tym wypadku średniego miasta, powaga pewnych kandydatów, powaga pewnych postulatów kompletnie ulatuje w przestrzeń, bo nie da się niestety, stojąc naprzeciwko kilkuset czy kilku tysięcy ludzi, powtarzać te same kłamstwa, które zgrane są od lat. Później mieliśmy tą debatę w Końskich, wybitnie dziwną, debatę, wokół której powinna kręcić się prokuratura, powinna kręcić się Państwowa Komisja Wyborcza, powinni zająć się nią ludzie jakby nadzorujący czystość wyborów, nadzorujący sposób, w jaki publiczne media utrzymywane z naszych abonamentów, utrzymywane z naszych podatków są w tym momencie zaangażowane w promowanie tylko jednego kandydata. Natomiast ta debata w Końskich prowadzona przez TVP, TVN i Polsat przechodzi chyba do historii jako coś, co sprawiło, że kandydat Trzaskowski strzelił sobie w kolano z siłą wodospadu, strzelił sobie w kolano w sposób, który sprawia, że bardzo dużo stracił na tej całej imprezie. Później, poniedziałek, dwa dni później, czy 3 dni później, w Telewizji Republika odbywa się debata w takim najbardziej klasycznym tego słowa znaczeniu. Studio telewizyjne, podesty, lista pytań zadawanych przez dziennikarzy wszystkim kandydatom. No i tu oczywiście znak zapytania, a tak naprawdę wykrzyknik, bo nie wszystkim kandydatom. O ile to, że nie było pani Biejat, czy nie było pana Trzaskowskiego, to są decyzje ich samych, czy ich sztabów wyborczych. Po prostu ktoś podjął decyzję, że albo kandydat zrobi z siebie koncertowego kretyna i nie warto go tam wysyłać, albo w drugą stronę uznano, że w tej telewizji do tego tłumu, do tych odbiorców nie ma sensu kandydata naszego wystawiać, bo nie są to jego ludzie, rezultat będzie i tak znany, a przewaga albo ilość głosów, którą mamy zapewnioną przez sondaże, i tak wystarcza, żeby mieć wielki spokój. Na temat tej debaty w Republice da się powiedzieć wiele rzeczy bardzo dobrych, bo została świetnie przeprowadzona. Sama formuła umożliwiająca zadawanie pytań nawzajem kandydatom była ok. Natomiast to, że nie wpuszczono na nią pana Macieja Maciaka pod zarzutami szpiegostwa, to jest granda, to jest typowe zagranie pana Sakiewicza. To jest typowe zagranie ludzi, którzy byli tym, co jakby spina w sobie, skupia w sobie najgorsze cechy PiS-u jako partii politycznej. To było zagranie idiotyczne, zagranie, które moim zdaniem sens i wartość tej debaty w dużym stopniu wywracają. Tyle tylko, że te trzy debaty pokazują jedną wspólną rzecz. Pokazują to, że jeżeli tych ludzi, którzy między sobą mają rozmawiać, wymieniać się odpowiedziami na pytania zadawane przez dziennikarzy, jest więcej niż dwóch lub trzech, to tak naprawdę debata nie ma sensu. Bo co z tego, że ja mogę zadać pytanie mojemu oponentowi, przeciwnikowi w tym wyścigu i on może mi odpowiedzieć, jeśli ja nie mogę mu do tej odpowiedzi dać riposty, jeżeli nie można zrobić tej klasycznej rozmowy, rozmowy, która pozwoliłaby na prawdziwe, ludzkie, międzyludzkie kontakty, na przekazywanie tej informacji w jedną i w drugą stronę. I to jest ten moment, kiedy możemy zadać sobie pytanie. Czy przy 44 komitetach i 13 kandydatach, którzy dostali wymaganą liczbę podpisów i zostali zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą jako uczestnicy tego wyścigu, debata w ogóle w pierwszej turze jest możliwa? Czy ona w pierwszej turze przy tak ogromnej ilości uczestników w ogóle ma sens? Przecież zadanie tego samego pytania 13 kandydatom to jest totalna lipa, bo odpowiedzi numer 6, 7 czy 13 już po prostu nikomu nie będzie się chciało słuchać. Debata, moim zdaniem, sens ma tylko w drugiej turze wyborów, w tej drugiej turze, w której mamy dwóch kandydatów, spośród których wybiera się, niestety, wedle polskiej tradycji ostatnich 35 lat, wybiera się zwykle mniejsze zło. Jak mogłaby wyglądać ta rozmowa między kandydatami w pierwszej turze? Tu oczywiście, zanim zaczniemy się zastanawiać poważnie nad tym, czy ona w ogóle ma sens, czy ci ludzie w ogóle mają nam do powiedzenia coś, co po pierwsze jest prawdą, a po drugie coś, co mają szansę zrealizować, wiedząc, na jakich zasadach funkcjonuje prezydentura, na jakich zasadach funkcjonuje prezydent, jakie ma uprawnienia i na co może sobie pozwolić. Ten temat odkładam na bok, ale zastanawiam się nad samą formą techniczną tego, jak debata między 13 kandydatami mogłaby wyglądać. I taką propozycję wymyśliłem ostatnio, jadąc sobie w nocy, gdzieś tam wracając z Warszawy, jako pomysł, który de facto jest wykorzystaniem tego, co potrafi YouTube, tylko tyle, że w skali telewizji, tych naziemnych telewizji, mediów tradycyjnych. Pomyślmy, na YouTubie jest możliwość zorganizowania, tak jak robi to w tej chwili choćby Krzysztof Stanowski, rozmów z kandydatami, w których można dać im czas na pełną odpowiedź. Dać im czas na ripostę, dać im czas na przekazanie pewnego toku myślowego, pewnego sposobu myślenia w sposób nieograniczony, w sposób sensowny. U Stanowskiego te rozmowy z kandydatami trwają godzinami. No, rekordzistą był chyba Grzegorz Braun, który około 4 godzin miał ten swój program. Program, którego naprawdę dobrze się słuchało. Okej, jak ktoś ma problem z tempem Grzegorza Brauna, to sobie przyspieszał na razy półtora, ale te godziny spędzone na słuchaniu tego człowieka pozwoliły faktycznie zobaczyć, co on myśli, pozwoliły zobaczyć, jakie ma poglądy na bardzo wiele tematów, bo tutaj praktycznie nie było granic. Czy więc nie dałoby się zrobić tego, co robi w tej chwili Stanowski, zapraszając pojedynczych ludzi, pojedynczych kandydatów na swoje spotkania? Tego, co robi Piotr Szlachtowicz, zapraszając tych kandydatów i zadając im bardzo podobne pytania? Czy tej formuły nie dałoby się wykorzystać? Pomyślmy, mamy przynajmniej 4 takie duże telewizje. 3 podstawowe znamy, Telewizja Polska, Polsat TVN. 4. zdecydowanie jest Telewizja Republika. Czy byśmy tego chcieli, czy nie? Co myślimy o panu Sakiewce, co nie myślimy? Nie ma znaczenia. Dzisiaj są to 4 telewizje uznawane przez Polaków jako te, powiedzmy, główne, uznawane przez Polaków jako źródło informacji, jako miejsce, do którego zagląda się po jakieś tam informacje polityczne. Każda z nich spokojnie mogłaby zostać Do każdej z nich mógłby zostać przydzielona konkretna ilość kandydatów i można by w tym samym czasie, korzystając z dwóch, trzech pomieszczeń równolegle, przez dwóch, trzech różnych dziennikarzy zadać tym wszystkim kandydatom o tej samej porze, tego samego dnia, takie same pytania. Taka rozmowa z kandydatem mogłaby trwać spokojnie 2-3 godziny i nie byłaby niczym złym, gdyby te pytania były zadawane dokładnie w ten sam sposób, przez, na przykład, żeby uniknąć pewnego rodzaju wpływu czynnika ludzkiego, przez po prostu syntezator mowy, a dziennikarze byliby tam tylko i wyłącznie po to, aby dać tą drugą osobę, która pozwala prowadzić dialog, moglibyśmy dojść do sytuacji, że dałoby się w ciągu dosłownie jednego dnia, wykorzystując wszystkie te duże telewizje, które mają ogromne zaplecze techniczne, ogromne zaplecze technologiczne, bylibyśmy w stanie stworzyć nagrania rozmów ludzi, którzy mają coś do powiedzenia na te same pytania zadane im. Oczywiście odpada nam w tym momencie kwestia tego elementu, który był bardzo wartościowy w debacie Republiki, czyli tych pytań zadawanych poszczególnym kandydatom. Odpada możliwość natychmiastowej odpowiedzi i nie możemy zobaczyć, jak ten kandydat się zachowa, czy się spłoszy, czy zacznie się kryć. Nie byłoby możliwe podanie proporczyka tęczowego jednej osobie, a potem zabranie go przez panią Biejat itd. Ale ludzie, którzy na co dzień nie widzą kandydatów właśnie z tej drugiej, słabiej reprezentowanej części tego peletonu, mieliby szansę posłuchać. Posłuchać takich ludzi jak pan Woch, posłuchać takich ludzi jak pan Brown, jak inni, jak ludzie, którzy mają coś do powiedzenia ciekawego, nietuzinkowego, a są kompletnie pomijani przez wielkie media. Bo to chyba jest ten cel, który powinniśmy wyciągnąć na samą górę. Nie czarujmy się. Politycy tych największych partii, tych partii sejmowych, rządowych, bardzo często w czasie tych debat po prostu jawnie kłamią, uprawiają zwykłą, chamską propagandę, obiecując ludziom gruszki na wierzbie, nie mając absolutnie żadnego celu, absolutnie żadnej chęci zrealizowania postulatów, o których mówią. Najlepiej świadczą o tym słowa wypowiadane przez pana Hołownię, przez pana Trzaskowskiego, czy przez pana Nawrockiego, którzy mają dzisiaj swojego prezydenta, mają dzisiaj swojego premiera, są, tak jak pan Trzaskowski, wiceprzewodniczącym partii rządzącej, albo jak pan Hołownia, szefem partii, która jest dla koalicji rządzącej tym zwornikiem, tym elementem, który pozwolił Tuskowi sięgnąć po władzę. Pan Hołownia jest człowiekiem, dzięki któremu, albo bardziej przez którego, dzisiaj Tusk znowu jest premierem Polski, dzisiaj Tusk znowu może Polskę niszczyć metodycznie, dzień po dniu, skutecznie, pod dyktando Berlina, pod dyktando Brukseli. Zastanówmy się, jaka jest wartość tych debat. Jeśli wartością tą ma być pyskówka między kandydatami, zadawanie podkręconych piłek, zadawanie pytań, które potem będą fajnym fragmentem do wykorzystania gdzieś tam na YouTubie, na Twitterze, Facebooku, czy w innych miejscach, czy na TikTokach, to okej. Ale ja myślę, że ta rola dla procesu wyborczego, rola informowania ludzi o tym, że kandydatów jest więcej niż tych pierwszych czterech, pierwszych pięciu, to jest rola dużo, dużo bardziej istotna. Jakby to mogło wyglądać w praktyce? No, ta część nagrania, jak już omówiliśmy, jest prosta i jasna. Cztery duże telewizje, przydzielamy każdej z nich po trzech, czterech kandydatów. W tym samym czasie, w różnych pomieszczeniach, jeden dziennikarz, jeden kandydat odpowiadają na te same pytania. Zbieramy to później wszystko i, no właśnie, i dla wszystkich tych telewizji mamy materiał, który wokół każdego pytania pozwala stworzyć nagranie 30-40-minutowe, gdzie widzimy wszystkich kandydatów odpowiadających na to same pytania. Wszystkich kandydatów, którzy biorą udział w wyścigu. Czy taka formuła ma sens? Nie wiem. Czy taką formułę warto by przetestować? Moim zdaniem na pewno tak. Czy pozwolą na to środki techniczne i zaplecze? O, kochani, myślę, że znalezienie 13 punktów, 13 miejsc, w których można taką debatę przeprowadzić, możliwe jest chyba w każdym budynku, każdej z tych telewizji dużych. Natomiast jeśli nawet okazuje się, że nie, no to rozłóżmy to właśnie na te cztery największe i da się to spokojnie zrobić. Jeśli okaże się, że telewizje mają zbyt mało przestrzeni, ja sam znam przynajmniej 6 studiów telewizyjnych w Warszawie, w których nagrywam swoje materiały z innymi twórcami, można więc spokojnie podeprzeć się na przykład studiami telewizji internetowych i w ten sposób doprowadzić do sytuacji, że montujemy później pełne wypowiedzi każdego kandydata, wypowiedzi wielominutowe, które pozwalają się zmontować, pozwalają się poukładać w formę odpowiedzi na konkretne zagadnienie, które naszych widzów interesuje, które interesuje potencjalnych wyborców. Tylko pytanie jest takie, Skoro jest to możliwe, skoro technicznie nie jest to wielkim problemem, dlaczego o takim rozwiązaniu nikt jeszcze nie pomyślał? Dlaczego takiego rozwiązania, tej równoległej odpowiedzi na te same pytania wszystkich kandydatów, nikt jeszcze nie wprowadził w życie? Moim zdaniem tu odpowiedź jest brutalnie prosta. To pozwoliłoby na zbyt wiele, zobaczyć zbyt wiele, zrozumieć zbyt wiele i usłyszeć zbyt wiele. To pozwoliłoby zobaczyć, że kandydaci tych partii, które mają gwarantowane miejsca w drugiej turze, albo tych partii, które o tą drugą turę bezdyskusyjnie walczą, to są kandydaci, którzy kompletnie nie mają pojęcia o tym, co mówią. To są kandydaci, którzy są wyuczeni pewnych formułek, pewnych odpowiedzi, pewnych tematów, które mogą być w czasie debaty poruszane i te odpowiedzi będą nijakie, albo będą miałkie, albo będą po prostu kłamstwem wyborczym. Problem jest taki, że mimo wszystko takie podejście pozwalałoby odwrócić uwagę ludzi od tych emocji, od tej kłótni, na przykład jak mieliśmy ostatnio między panem Hołownią i panem Mentzenem, pozwoliłoby odwrócić na to, że kandydat o tematach gospodarczych, o tematach polityki zagranicznej nie ma bladego pojęcia, że jest cienki jak Paul Silver i że po prostu pewnych rzeczy robić nie potrafi. Czy ta debata w takiej formie byłaby rozwiązaniem idealnym? Na pewno nie. Czy realizowałaby możliwość pokazania ludziom, kto jest w tym wyścigu? Tak, pod jednym warunkiem, że odpowiedzi na te pytania puszczalibyśmy od końca. Od ludzi, którzy mają najniższe wyniki w sondażach, do tych, którzy w sondażach przodują. Bo tylko wtedy ludzie, którzy włączaliby sobie taki film dotyczący aborcji, cen energii, Zielonego Ładu, innych pomysłów, które są chore, szkodliwe albo które są ideologiczne, mogliby najpierw wysłuchać pana Wocha, pana Brauna, pana Jakubiaka czy innych kandydatów z tego dołu tabeli, takich jak Bartoszewicz czy paru innych, czy Maciak, a dopiero później wchodziliby w te stany średnie, na samym końcu słuchając odpowiedzi tych, co do których nie mamy wątpliwości, jaka ta odpowiedź będzie. Trzaskowski, Nawrocki, Hołownia, Mentzen musieliby mieć te odpowiedzi wyemitowane na końcu takiego programu. Tylko w ten sposób dalibyśmy szansę, przynajmniej jakieś szanse, kandydatom z tych dołów stawki. Tylko w ten sposób w wyborach prezydenckich, gdzie głosujemy na jednego człowieka, Polacy mogliby się dowiedzieć, kto faktycznie jest do dyspozycji, kto faktycznie do tego wyboru został nam dany. Czy taka debata się obędzie kiedykolwiek? Czy partie, te duże partie, które trzymają wielkie media, na to pozwolą? Nie sądzę. Czy to przypadek? Też nie sądzę. Póki co czeka nas jeszcze prawdopodobnie jedna lub dwie debaty organizowane przez te duże telewizje. Debata Telewizji Polskiej, ta, która powinna być zrealizowana zgodnie z zasadami prawa, ma mieć miejsce 12 maja. W międzyczasie pewnie jeszcze niejedną rozmowę między kandydatami zobaczymy, a jeśli plany Piotrka Szlachtowicza i Macieja Podstawki wyjdą, to będziemy mieli też debatę, w której sami będziemy brali udział jako youtuberzy, zapraszając do niej ludzi, którzy właśnie chcieliby się pokazać w nieco innej formule. Póki co mamy to, co mamy. Póki co cieszy choćby to, że tacy ludzie jak właśnie pan Woch, pan Bartoszewicz, pan Braun, pan Jakubiak i inni mogą się pokazać, że pan Maciak był w Końskich, że pan Maciak mógł pokazać się nawet tam pod Republiką jako kandydat odrzucany przez ludzi związanych z PiS-em. To wszystko rzeczy nieprzyjemne, to wszystko rzeczy, które są bolesne dla kogoś, kto nazbierał te 100 tysięcy podpisów i ma pełne prawo być tam, wśród tych, którzy zostali zgłoszeni i zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą. Ale szkoda, że ci ludzie nie mają dość czasu, aby faktycznie powiedzieć to, co myślą, aby pokazać swój pomysł na Polskę. Póki co patrzmy, co się dzieje dookoła, słuchajmy, ale jeśli mogę Was o coś prosić, to słuchajmy mniej tych emocji, które się wywodzą z kłótni między nimi, z konfliktu, który między nimi panuje na potrzeby właśnie debaty telewizyjnej, a skupmy się bardziej na tym, co mają do powiedzenia, a nie jak. Radek Pogoda, pogodne shorty. Cześć.